Witam serdecznie po godzinie 23:00 ponownie w audycji Cisza w Eterze. Iwona Kosior przed mikrofonem. Dzisiaj audycję realizuje Bogusław Wichrowski. I przypominam, a tych, którzy dopiero dołączyli do nas, informuję, że dzisiaj rozmawiamy o specyfice pracy, walki z fake newsami i z dezinformacją, ponieważ naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna Lipka z Fundacji Przeciwdziałamy Dezinformacji i redaktorka portalu fakenews.pl. Tak jak rozmawiałyśmy w poprzedniej godzinie audycji, no tutaj nie da się ukryć tych fake newsów związanych z pandemią koronawirusa jest obecnie najwięcej i temu też chciałabym jeszcze poświęcić trochę czasu, zanim porozmawiamy też o samej specyfice fake newsów i o tym, jak rozpoznawać dezinformację, bo to też jest, myślę, że ważny wątek, który należałoby w naszej rozmowie poruszyć, ale też zamykając to, o czym rozmawiałyśmy tuż przed godziną 23:00. No właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą warto byłoby uzupełnić, czyli jak wygląda sam warsztat pracy rozkładania na czynniki pierwsze fake newsów, tutaj dotyczących pandemii koronawirusa. Ile potrafi maksymalnie też trwać praca nad takim jednym artykułem? Czy pamięta pani jakiś artykuł, jakąś informację, która szczególnie, mówiąc tak trochę brzydko, trochę kolokwialnie, dała pani w kość?
Tak, są zdarzają się takie tematy, które robię tak długo, że bardzo chętnie bym wyrzuciła w kąt, ale wiem, że szkoda mojej pracy i staram się zmotywować, by skończyć jak najszybciej. Niestety trudno jest z takimi tematami, które się ciągną, zachować motywację. Najtrudniejsze tematy, które się zdarzają, to są najczęściej filmy. Ponieważ w takim, powiedzmy, 8-minutowym filmie, który robiłam w styczniu tego roku, można zawrzeć niezliczoną ilość dezinformacji. A w tamtym filmie akurat naliczyłam 12 wartości poruszenia, które można zweryfikować. Niestety opisanie aż 12 wątków to jest praca, to jest bardzo duża praca. Ograniczam te wątki, poruszyłam te najważniejsze i tak mój artykuł wyszedł dopiero po 2 tygodniach od momentu, kiedy się do niego zabrałam. Problemem też jest często język. Akurat tutaj opisywałam film, który się pojawił w mediach społecznościowych, dostawaliśmy dużo zgłoszeń na jego temat, odnośnie francuskiego lekarza, który wypowiadał się w parlamencie w Luksemburgu. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń od naszych czytelników, więc wiedzieliśmy, że ten film bardzo rozprzestrzenił się w przestrzeni internetowej. Też obserwowaliśmy jego oglądalność na YouTubie. On w ciągu dosłownie 2 godzin był obejrzany przez 200 tysięcy osób, więc wiedzieliśmy, że to jest na pewno temat, którym warto się zająć, mimo że jest bardzo skomplikowany i pewnie jak już skończymy o nim pisać, to część osób o nim zapomni i ta nasza informacja nie trafi do odbiorców tego filmu, na pewno nie trafi do wielu odbiorców. Jakby na to jesteśmy przygotowani od początku, bo wiemy, że fake newsy szerzą się zdecydowanie szybciej niż nasze dementie. A prawdziwa informacja jest dużo mniej atrakcyjna, jest trochę nudna, jest trochę trudna. Ja się też staram, to jest bardzo trudne, żeby przełożyć ten skomplikowany język naukowy na dużo prostszy dla zwykłego odbiorcy. Problemem dużym też jest to, że te filmy potrafią być w wielu różnych językach i o ile łatwiej jest przetłumaczyć informację, która krąży w formie pisemnej, to już taki film się trudniej tłumaczy, trudniej też czasami zrozumieć dokładnie, o co chodziło, bo na przykład nie wszystko słychać. I tak tutaj była też problematyczne było też to, że film był w języku francuskim, którym ja się nie posługuję na co dzień, ale też tak jak powiedziałam, to, że w tak krótkim filmie pojawiło się naprawdę bardzo dużo wątków i każdy był wart poruszenia, bo wzbudzał bardzo duże emocje. I trudne też są takie momenty dla nas, kiedy źródło informacji, jakieś wiarygodne, na poruszany temat jest dla nas trudno dostępne. Wtedy musimy się albo pogodzić z tym, że tego wątku nie poruszymy, albo czekamy, aż takie źródła się pojawią. Niektóre informacje są po prostu bardzo trudne do zdobycia i też jeżeli chodzi o niektóre dane statystyczne, jak na przykład właśnie w kontekście tego filmu pisałam o wzroście zachorowalności na nowotwory w USA w ostatnich latach przed pandemią, po pandemii. Trudno było porównywać te dane, ponieważ takie oficjalne dostępne statystyki CDC publikowała na rok 2018 i 2019 chyba z tego co pamiętam. To były ostatnie lata, kiedy były oficjalne statystyki. Reszty dostępnych danych to były dane szacunkowe, które było też zaznaczone w tych informacjach, jakby nie kalkulowały wpływu pandemii. Więc czasami po prostu trudno znaleźć dane, do których można by było się jednoznacznie odnieść, ale takie dane też umieszczamy w naszych artykułach z zapisem, po prostu z informacją, że no, nie są dostępne dane, które by wiarygodnie wskazywały na coś. Możemy tylko przypuszczać, są dane, które sugerują, ale jakby... Znaczy tutaj mieliśmy taką trochę łatwość, bo to się odnosiło, to wiązało bardzo w opinii tego lekarza, ten wzrost zachorowań na nowotwory wiązał się ze szczepieniami. Przy czym tak naprawdę nie dość, że nie było takich oficjalnych danych, żeby był wzrost zachorowań, to dodatkowo samo to oskarżenie opierało się na czystej korelacji czasowej, ponieważ wiadomo było, że dostęp do opieki zdrowotnej w trakcie pandemii był utrudniony i lekarze od tego już czasu, już na początku pandemii przestrzegali, że nowotworów będzie więcej i w bardzo zaawansowanych stadiach, a teraz są dostępne szczepienia, więc środowiska spiskowe próbują wykorzystać to jako pretekst, żeby połączyć te dwie informacje ze sobą. I na podstawie wyłącznie czystej korelacji czasowej.
Teraz może trochę odbiegniemy tym pytaniem od tego, o czym mówiła Pani przed chwilą, ale z drugiej strony jednak to myślę, że można trochę połączyć. Kwestia, no właśnie, korelacji, łączenia różnych faktów, które niekoniecznie muszą wskazywać na związek przyczynowo-skutkowy i wydaje mi się, że też to jest problem niektórych informacji, fałszywych informacji, fake newsów, że pokazują no właśnie korelacje tam, gdzie jej nie ma. Chyba takim narzędziem do tego mogą być statystyki. Jak dużym kłopotem jest analiza statystyk i tłumaczenie, jak wyciągać słuszne wnioski z tabelek, danych, bo to, co ja obserwuję, to dużo właśnie takich informacji sprzecznych. Takim punktem zapalnym bardzo często jest podawanie statystyk i mówienie na przykład, że no właśnie z tych danych jasno wynika to i to, a ktoś inny mówi nie, bo z tych danych wynika całkiem coś innego. Jak sobie z tym radzić, z tym przekazem?
Tak, zdarza się dużo takich przypadków. My mamy też takie gniazda, które się w tym specjalizują. Podczas pandemii jak był duży przyrost tak zwanych fałszywych proroków, co się wiązało z tym, że ludzie też tracili swoje normalne zatrudnienie w wyniku lockdownów i szukali innego łatwego zarobku. I tak pojawiło się w internecie dużo ekspertów z COVID-19. Jest taki jeden vloger, którego imienia nie wymienię, natomiast przed pandemią był on fotografem ślubnym, a teraz głównie zajmuje się prezentacją danych właśnie. On bardzo umiejętnie dobiera te dane. To są dane, które najczęściej są wybrane dla określonego przedziału czasu. To są dane, które są bardzo często pozbawione kontekstu, postawione w innym kontekście. Też bardzo często są tutaj ignorowane nie tylko wpływy innych czynników na to wszystko i nie tylko wyciągane zbyt pochopne wnioski, ale też ignorowane pewne prawa matematyczne. Byłabym w stanie uwierzyć, że te osoby robią to nieświadomie, ale ten konkretny vloger antyszczepionkowy akurat podkreśla, że z wykształcenia jest ekonomem, więc trudno mi uwierzyć, że to nie jest świadoma manipulacja. Dużym problemem jest też przedstawienie statystyk w taki sposób, żeby było one zrozumiałe dla każdego, bo my już dawno zapomnieliśmy statystykę, którą mieliśmy w trakcie naszej edukacji. Na pewno dużym wyzwaniem jest to, żeby wytłumaczyć to w sposób taki, żeby powiedzmy nasze babcie mogła to zrozumieć.
Statystyki, tak, to jest jedno takie narzędzie i bardzo często powracający argument w różnych informacjach, no i coś, co potrafi namieszać w głowie odbiorcom. Jakich jeszcze argumentów, jakich zagadnień używają denialiści pandemii, przeciwnicy szczepień? Czego jest najwięcej w tym przekazie?
Wracając do tego przykładu, który podałam przed chwilą, to jeśli chodzi o tego konkretnego blogera, jest tam zastosowana bardzo sprytna technika. Mianowicie on bardzo rzadko podaje takie śmiałe, jednoznaczne tezy. On stawia pytania, powołując się na rzekomo oficjalne, znaczy to są najczęściej oficjalne statystyki rządowe, tylko że to są statystyki, tak jak mówiłam, wyjęte z kontekstu, w różny sposób przedstawione tak, żeby dobrane w taki sposób, żeby układały się w odpowiedź, konkretną odpowiedź, która się pojawiła w zamyśle przy tworzeniu tego filmu, ale nie daje tej odpowiedzi wprost. Tylko jakby stawia pytania i daje narzędzia, w cudzysłowie, w postaci tych statystyk, po to, żeby widz mógł wyciągnąć wniosek samodzielnie. I to jest bardzo zdradliwe, też bardzo sprytne, bo mam takie wrażenie, że jeżeli dojdziemy do jakiejś informacji samodzielnie, mamy przekonanie, że sami na to wpadliśmy, dużo bardziej się z nią identyfikujemy i dużo silniej będziemy jej bronić. A to jest bardzo specyficzne dla akurat tego określonego kanału. Też bardzo ciężko zarzucić, bardzo trudno w takiej sytuacji manipulację komuś, kto wprost nie wypowiedział danej tezy, tylko ją zasugerował. Zasiał ziarenko, a to ziarenko pojawiło się w umysłach odbiorców i to bardzo dobrze widać po komentarzach. Wszystkie odpowiedzi są takie, wynikające po prostu z intencji autora tych pytań.
Jakie jeszcze możemy zauważyć, wyróżnić zabiegi erystyczne wykorzystywane przez autorów fake newsów?
Takim zabiegiem dosyć popularnym, jeżeli chodzi o pandemię COVID-19, jest wyrywanie cytatów z kontekstu. Jest tego pełno. Krążą różne filmiki z pewnymi ekspertami, którzy rzeczywiście mają kwalifikacje i opierają się na badaniach naukowych. Ich przedstawione przez nich informacje są bardzo rzetelne, natomiast one są wyrywane z kontekstu. Jest wycinany na przykład fragment tej wypowiedzi. Jakby znaczenie tego, co tam padło, jest trochę dopisywane poprzez opis, na przykład w poście na Facebooku, albo sugerowanie, że na przykład teraz krąży w sieci taki film z profesorem Perciem, wirusologiem z Krakowa, na którym mówi o skuteczności maseczek. On jest urwany w momencie, kiedy akurat mówi, że maseczki nas nie chronią. A ja bardzo dobrze pamiętam, że na początku pandemii, kiedy tych maseczek było mało, to rzeczywiście na początku przekonywano nas, żebyśmy nie wykupywali ich wszystkich, ponieważ są potrzebne w szpitalach, przy zabiegach chirurgicznych i było nagle uszczuplenie zasobów. Natomiast też nie było tak dużej liczby zakażeń, żebyśmy mogli się tak łatwo zakazić. Ten film też urywa się w bardzo istotnym momencie, ponieważ profesor Perls zaznaczał, że one nie chronią nas, tylko my, nosząc maseczkę, kroimy innych. Więc ten film też był tak w takim odpowiednim momencie wycięty. to jest częsty zabieg, wyrywanie z kontekstu. To też się tyczy bardzo popularnej wypowiedzi Carego Mullisa, który otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie metody PCR. Jego słowa są też bardzo często przekręcane absolutnie w złym kontekście. Takimi chwytami jest też często cherry picking, to też się odnosi do statystyk, albo na przykład błąd teksańskiego snajpera. To znaczy, że najpierw strzelamy, a później rysujemy kółeczko w miejscach, w które trafiliśmy, czyli wybieramy te dane, te, to się zazwyczaj odnosi do danych statystycznych, które akurat pasują do naszej tezy. Bardzo często możemy też zauważyć odwracanie tematu, taki whataboutyzm, żeśmy to z angielskiego nazwali. Whataboutyzm polega na tym, że trochę odwracamy uwagę od tego naszego tematu rozmowy i jakby nie skupiamy się na tym argumencie, który powinien nas interesować i którego dotyczy dyskusja, tylko odwracamy od niego uwagę, stosując jakby zarzut teoretycznie z nim związany, ale tak naprawdę stanowiący kolejny odrębny wątek. To jest trochę takie odciąganie nas od głównego wątku.
Myślę, że tych metod wykorzystywanych przy tworzeniu fake newsów, świadomie bądź nieświadomie, bo myślę, że to też warto zaznaczyć, że na pewno są wiadomości, które tworzone są jakby z premedytacją, mają dezinformować, ale bardzo dużo tych fake newsów, które do nas dociera, to jest po prostu powielanie informacji, które przeczytaliśmy, a których nie zweryfikowaliśmy i jesteśmy trochę takimi nieświadomymi roznosicielami tych fałszywych informacji. Tych metod wykorzystywanych przy tworzeniu tego typu newsów jeszcze można by więcej wymieniać, ale w tym momencie chciałabym na chwilę postawić kropkę w naszej rozmowie, do której wrócimy za kilka minut.